na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie panią profesor doktor habilitowany Krystynę Pawłowicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Prawo i Sprawiedliwość. Pani profesor, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Pierwszy temat naszej rozmowy to trwająca debata. Pani poseł, czy da się dobrze rządzić Polsce? To kolejna z debat zorganizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość pod tytułem Alternatywa.
Rzeczywiście, ja przysłuchiwałam się dzisiaj tej debacie, to znaczy przysłuchiwałam się tylko do godziny, no jakieś w pół do dwunastej, referat wstępny pana profesora Glińskiego, który jest kandydatem na premiera technicznego i kilka pierwszych wypowiedzi, ale żeby właśnie uporządkować, to trzeba powiedzieć, że jest to kolejna, jedna z kolejnych debat, tak jak słusznie ojciec powiedział, którą Prawo i Sprawiedliwość chce przedstawić swój program dotyczący naprawy państwa w zestawieniu, czy na tle opinii przedstawicieli różnych środowisk naukowych i praktyki z różnych stron, że tak powiem, barykady politycznej, czyli światopoglądowej. I dzisiejsza debata poświęcona była wystąpieniu czy przedstawieniu programu właśnie zatytułowany Sprawne państwo, jak można rządzić dobrze Polską, w której pan profesor Gliński przedstawił swoją propozycję, swoją wizję prawa, nie prawa, ale państwa właśnie, które on nazywa państwem obywatelskim, czy republikańskim państwem obywatelskim. Obywatelskim państwem republikańskim, różnie. Ale całą dyskusję poprzedziło wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego, który jeszcze raz powtórzył pytanie i pytał, czy można rządzić dobrze Polską, i mówi, że zwykle odpowiedzi w literaturze, w publicystyce udzielane są na nie. To znaczy, że nie można dążyć, że jesteśmy jakoś dziwnie zdeterminowani niemożnościami różnego rodzaju, przygnębiającą praktyką funkcjonowania państwa. Natomiast prezes Kaczyński mówił, że jest to jego zdaniem hipoteza nieprawdziwa, że można dobrze rządzić Polską. I mówi, że warto by przyjrzeć się i chciałby jakby wysłuchać odpowiedzi na jego taką domyślną odpowiedź, czy intuicyjną odpowiedź, że można. I mówi, że warto właśnie było zaprosić dzisiaj kilkanaście osób, które zechciały przyjąć zaproszenia i jakby ten temat szerzej rozwinąć i wyrazić swoje przekonania. A właściwie punktem wyjścia było wystąpienie pana profesora Glińskiego. Pan profesor Gliński, jak wiemy, zajmuje się socjologiem, zajmuje się problematyką państwa obywatelskiego i pozwolę sobie na taką lekko też taką krytyczną ocenę. Mianowicie przedstawił propozycję, która rzeczywiście ma charakter taki bardzo naukowy i właściwie troszeczkę z takim założeniem, jakby państwo obywatelskie było jedyną możliwą koncepcją, przy czym w moim przekonaniu, ja wiem, że osoby, które zajmują się tym, nie zawsze mają dystans odpowiedni, ale w moim przekonaniu być może najpierw trzeba było wyjaśnić, co znaczy w ogóle państwo obywatelskie, bo to są takie hasła, którymi, jak pamiętam, na początku lat 90. posługiwano się. Natomiast ja do dzisiaj nie wiem, co to znaczy państwo obywatelskie i na przykład można rozumieć, że jest to państwo, którym rządzą jakieś samorządy. Można rozumieć, że to jest państwo, w którym na przykład mają możliwość funkcjonowania procedury demokratyczne. Ja nigdy nie wiem, jaka jest relacja między na przykład obywatelskością a demokracją. Czy jedno wyklucza drugie i dlaczego nie powiedzieć po prostu państwo demokratyczne? No ale tutaj był jakby przywilej pana profesora Glińskiego przedstawienia swojej wizji i on przedstawił tutaj liczne wymagania i warunki, które spełniać powinno państwo, żeby właśnie taką obywatelskie państwo republikańskie mogło funkcjonować. I wskazał na wady obecnego państwa i na wymogi, które powinno państwo obywatelskie spełniać. I mówił, że oczywiście potrzebny jest demokratyczny mandat do rządzenia i że w Polsce dzisiaj taki mandat władze mają. Dalej musi istnieć możliwość rządzenia. No z tym tutaj już to może oczywiście nie będę może dyskutowała, tylko przedstawię. Dalej, że musi być prowadzona jasna polityka antykryzysowa, że musimy nie tyle działać i procedury są ważne, ale koncentrować się na efektach tego rządzenia. I tak dalej, i tak dalej. Wskazał również na konieczność decentralizacji funkcji państwa i przeniesienie ich poza administrację publiczną, czyli do różnego rodzaju organizacji społecznych obywatelskich. Tutaj już ja słucham, ale też nie do końca rozumiem, bo podobno taktykę funkcjonowania państwa miał pan premier Tusk, który właśnie mówi, że państwo niczym się ma nie zajmować, tylko przekazać wszystko do samorządów. Jak była powódź, to on jeździł na te wały, chodził po wałach, jak mieszkańcy pytali, to co z tym, dlaczego wały nie nie zrobione, no to pan premier mówił, ja wam wójta nie wybierałem. I właściwie takie przekazywanie kompetencji zwalnia jednocześnie z odpowiedzialności samo państwo. No ale pan profesor Gliński podkreślał, że tutaj za tym przekazaniem funkcji jednak nie idzie zwolnienie państwa z tych obowiązków wobec społeczeństwa, a jednocześnie należałoby bardzo wzmocnić indywidualną odpowiedzialność i za politykę prowadzoną, i za ostateczne efekty funkcjonowania państwa. Dalej, tak jak powiedział, że to właśnie te rzeczy, o których tutaj przed chwilą mówiłam, uproszczenie tej administracji, zwolnienie państwa z wielu funkcji administracyjnych, stworzy właśnie taką model republikańskiego państwa obywatelskiego z silną kontrolą organizacji społecznych i obywatelskich. I tutaj rozwijał, oczywiście dalej przedstawiał różnego rodzaju reformy, to znaczy, żeby to państwo obywatelskie działało, należałoby przeprowadzić pewne reformy tego sektora obywatelskiego, to znaczy uregulować możliwość działania wolontariatu różnego, sprawy finansowania tego sektora obywatelskiego. Dalej, że powinna to być podstawowa aktywność w państwie. No więc wszystko jest oczywiście tak, jak to zgadzamy się z tym, natomiast ja cały czas, zgadzając się z potrzebą dopuszczenia podmiotów czy społecznych różnego rodzaju środowisk i organizacji, nigdy nie wiem i zawsze mam obawę, czy to nie zastępuje w jakiś sposób, czy to nie jest jakaś teoria, doktryna, która, jak ona się ma do demokracji. To zawsze moje wątpliwości budziło i tutaj przyznam, nie do końca rozwiało i też nie do końca nie wiem, gdzie jest granica przekazywania na przykład kompetencji państwa do sektora publicznego. No sektor, przepraszam, do sektora obywatelskiego czy społecznego, dlatego że nie da się wszystkich funkcji, a tych na przykład może najistotniejszych dotyczących ochrony bezpieczeństwa państwa, życia, zdrowia obywateli, to są podstawowe funkcje państwa i tego nie można poza administrację wypychać. Także tutaj pozwalam sobie przy tej okazji na takie pewne swoje oceny. Przy czym jak chodzi o pewne potrzeby reformy instytucjonalnej, to pan profesor wskazał również na to, że trzeba uregulować relacje kościoły, a organizacje pożytku publicznego, wolontariaty, właśnie żeby też mogły jakoś funkcjonować dla dobra właśnie takiego państwa obywatelskiego. No ale ja bym tutaj widziała nie tyle potrzebę regulacji stosunków kościoły czy organizacje pożytku publicznego, ale w ogóle uregulowanie, ponieważ kościoły reprezentują poza tym, że są to struktury o charakterze religijnym, jednocześnie jak Kościół katolicki w Polsce pełnią niezwykle istotną rolę i właściwie reprezentują na pewnym poziomie i w pewnych szczególnych formach ogromne obszary czy ogromne grupy obywateli, no, mówi się około 90% w Polsce. I mi się wydaje, że tutaj nie da się w jednym rzędzie postawić Kościoła z innymi organizacjami wolontariatowymi, dlatego że jeśli chcemy, żeby Kościół rzeczywiście mógł bo Kościół chce, tylko żeby stworzyć warunki, to tutaj status takim państwie obywatelskim Kościoła powinien być w sposób jednak szczególny i odrębnie ze względu na swój charakter, jakość, ze swoją rolę absolutnie przygniatającym znaczeniem wobec innych, odrębnie uregulowane. Także tutaj te dyskusje, to było jakby wystąpienie pana profesora Glińskiego i potem dyskusję całą prowadzi pan doktor Żukowski, przepraszam, dyskusję. I ja tu wysłuchałam trzy pierwsze głosy. Głos zabrał pan profesor Antoni Kamiński, który jest socjologiem i który zajmował się i zajmuje się, był, zdaje się, przewodniczącym Transparency International w Polsce, Amnesty International, ale tam zajmowali się, przepraszam, organizacjami antykorupcyjnymi, zwalczaniem korupcji w Polsce i tak dalej. I on zwrócił tutaj też uwagę na to, że w Polsce mamy do czynienia ze złą jakością prawa, że lobbyści mają bardzo duży wpływ na tworzenie prawa, że trzeba uszczelnić procedury legislacyjne, że jest problem egzekucji, egzekwowania prawa i żeby nie było tak, że mamy takie sytuacji jak w Gdańsku, że to prawo właściwie no nic nie jest warte. Dalej mówił, że tutaj właściwie dzisiejsze państwo jest nie tyle republikańskim, czyli takim może należącym do obywateli wolnych, ile jest właśnie zawłaszczone przez partie polityczne, jest zawłaszczone przez państwo. Państwo zawłaszczone jest przez partie polityczne. No i on tutaj też zwraca uwagę na to, że brak jest mechanizmów korekty błędów i że Brak jest również współpracy między organami państwa. I wystąpienie bardzo mi się podobało pana profesora Witolda Kierzuna, który w naszym dzienniku wielokrotnie bardzo ciekawe pisał opracowania. I on właśnie zwrócił uwagę na rzeczy, które moim zdaniem są jednymi z ważniejszych. Mianowicie powiedział, że trzeba przede wszystkim zmienić w Polsce strukturę gospodarki, polskiej gospodarki, dlatego że jest to struktura, jak słusznie zresztą w swojej ostatniej pracy pisał, struktura państwa neokolonialnego, czyli gospodarka polska jest gospodarką o charakterze neokolonialnym, w której dominuje kapitał obcy, zwłaszcza w bankach, handlu i przemyśle. I pan profesor zwraca uwagę, mimo swego podeszłego wieku, świetnie naprawdę tutaj bardzo jasno przedstawia swoje poglądy i mówi, że trzeba zwrócić uwagę na rozwój polskiej przedsiębiorczości, spółdzielczości polskiej, że trzeba tutaj, brak jest strategii działania w gospodarce z nastawieniem na te polskie interesy. Dalej zwraca uwagę, bardzo słusznie z tym mamy do czynienia, na zupełnie skandaliczną strukturę administracji, która jest ogromnie rozbudowana, dwutorowa, powielają się struktury rządowe, samorządowe, powiaty miejskie, powiaty jeszcze inne, ogromna masa urzędników, mówi, że to wymaga, że struktura ta jest skandaliczna, porównywał tutaj z doświadczeniami kanadyjskimi i rzeczywiście tu jest ogromny problem, a jednocześnie ogromne oszczędności. I po nim wystąpienie miała pani profesor Staniszkis, która no podobnie zresztą miała podobną, ale tylko w pewnym zakresie uwagę podobną do mojej. Mianowicie stwierdziła, że wystąpienie, że ta republika, że to obywatelskie państwo jest w jej zdaniem, czy w koncepcji, którą przedstawił pan profesor Gliński, jest zanadto może takie naukowe, akademicki i taki dość sztywny ma charakter i formę. Ale ona z kolei prezentuje pewne poglądy, których ja nie do końca podzielam. Mianowicie ona uważa, że jednym z głównych problemów to jest potrzeba nowatorskiej europeizacji państwa. No ja jestem akurat przeciwna za nowatorską europeizacją państwa, dlatego że uważam, że trzeba repolonizować Polskę, a nie europeizować Polskę, która to europeizacja póki co właściwie chyba, jeszcze zależy, co pani profesor rozumie przez europeizację. Jeśli wprowadzenie pewnych technologii czy udogodnień technicznych, proszę bardzo. Natomiast jeśli chodzi o pewnego ducha, o pewną kulturę, to jestem jak najdalsza i ja nie twierdzę, jestem zresztą, nie ukrywam tego, przeciwnikiem Unii Europejskiej. I tutaj jestem akurat tego poglądu pani profesor nie podzielam, chociaż należy podzielić inne poglądy, które ona wyraziła, to znaczy, że mamy tutaj do czynienia w Polsce z widoczną przewagą i ingerencją służb różnego rodzaju specjalnych. Widoczna jest tutaj aktywność tych służb, że mamy niefunkcjonujące demokratyczne procedury, że mamy tutaj za mało radykalnie, tu pan profesor też za mało radykalnie przedstawił propozycję zmiany, że nie można się odnosić tylko do tego elementu obywatelskiego. I pan ostatni, którego tutaj słuchałam, pan doktor Ujazdowski, który opowiadał o mankamentach obowiązującego prawa dotyczącego, mankamentach procedur stosowania prawa. Mówił o ucieczce od indywidualnej odpowiedzialności za tworzenie prawa, że bardzo często autorzy projektów kryją się za jakimiś rządowymi radami legislacyjnymi albo za jakimiś komitetami, urzędami i nigdy nie można potem przy ocenie takiego aktu prawnego ustalić, kto jest autorem i kto miałby ponosić odpowiedzialność za treść prawa. Mówił, że procedury prawa są niejasne, że mamy liczne wady w procedurach tworzenia prawa, że jest tworzone w sposób właściwie tajny, że tutaj jest, nie bada się umów, zgodności umów międzynarodowych z prawem i że podpisywane są przez rząd dowolnie i tak dalej. Więc i też zwracał kolejny mówca, który zwracał uwagę na to, że indywidualnie w Polsce nikt nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie prawa i właściwie to przez wypowiedzi wszystkich się przewijało, że nie mamy odpowiedzialności prawnej, nie ma odpowiedzialności politycznej, jest rozmyta, rozproszona ta odpowiedzialność, więc takie były moje tutaj oceny, przepraszam, że tak przydługo, ale chciałam wiernie
profesor, ta debata trwa w sali kolumnowej Sejmu tak Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawne państwo, jak można rządzić dobrze Polską. Pewna nić, która wiąże się z tą europeizacją, o której pani profesor także wspomniała, to także bardzo konkretne zagrożenia. Dochodzą informacje, że prawdopodobnie jutro rząd rozpatrzy wniosek o podpisanie konwencji Rady Europy dotyczącej zwalczania, trzeba powiedzieć wprost, tak zwanej dyskryminacji kobiet. Tak. za tym określeniem także ogromne zagrożenie, pani profesor, bo głównym punktem dokumentu, który budzi największy sprzeciw, jest nowe ujęcie ludzkiej płciowości.
No właśnie, przepraszam, jest to zupełne nieporozumienie, żeby nie powiedzieć bełkot. Konwencja została podpisana, jeśli pamiętam, w Turcji. To jest konwencja, dokładnie się nazywa Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Tak to się nazywa i została podpisana 6 kwietnia 2011 roku i wyłożona do podpisu w 2011 roku w Turcji dla 47 państw, które są członkami Rady Europy. Do tej pory podpisało 19 tylko państw europejskich. I chcę powiedzieć, że tak jak ojciec mówi, podstawowym pojęciem, którym posługuje się ta konwencja, to jest pojęcie tak zwanych stereotypowych ról. Stereotypowych ról, a jednocześnie dziwacznym zupełnie, nienaukowym, ideologicznym pojęciem płci. Bo określa ta definicja, ta konwencja posługuje się pojęciem płci takim, że płeć jest to społeczne skonstruowane role, zachowania i działania, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn. Czyli w tym rozumieniu płeć, o tym jakie jestem płci i o tym decyduje umowa. To znaczy w każdym społeczeństwie, zależnie od tego, mamy różne społeczeństwa, różne role się pełni, w jednym bardziej się kobiety szanuje, w innych mniej. I to od pewnego uznania, pewnej ideologii i pewnej umowy będzie zależało, czy płeć jakiej jesteśmy płci. I możemy tutaj mieć do czynienia z całą mozaiką. W jednych państwach osoby w tej samej sytuacji będą mogły być uważane za mężczyzn, a w innych w tej samej sytuacji za kobiety. Kobiety za mężczyzn, mężczyźni za kobiet i tak dalej. Za kobiety. Warto jednak powiedzieć, że płeć, powinna obowiązywać, i to jest jakby z najpoważniejszych błędów tej całej konwencji, pomija zupełnie, odrzuca medyczną definicję płci, która mówi, że płeć jest zespołem właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich. Są tylko dwie płcie, czyli płeć jest obiektywnym stanem medycznym.
I do tego także, pani profesor, jest to zakwestionowanie podstaw antropologii chrześcijańskiej. Zakwestionowanie tego właściwego ujęcia kobiecości, męskości, małżeństwa i rodziny.
I tutaj, proszę ojca, mamy chaos, dlatego że za tym idzie pojęcie kolejne rozwalające system, taki tradycyjny system wartości, tak zwane stereotypowe role. Konwencja wychodzi z założenia, że te stereotypowe role, czytaj, tradycyjne, naturalne role kobiet, są uznawane właśnie za formę przemocy wobec kobiety. I te lewaczki i feministki żądają od rządu, żeby te stereotypowe role zwalczać. Czyli oczywiście każdy może uznać, jakiej jest płci i jaką, zależnie od roli społecznej, czyli nie medycznie, nie medycyna decyduje, tylko nie kod genetyczny, nie układ chromosomów, tylko właśnie tutaj one same mogą decydować, kim się bardziej czują. I dwa, zwalczać należy stereotypowe role, a rządy na podstawie tej konwencji są zobowiązane do promowania niestereotypowych ról. To znaczy stereotypowe role, które zwalczane są jako przejaw, to jest bycie kobietą, bycie matką, bycie wierną matką, wypełnianie naturalnych ról, które przyroda, natura, Pan Bóg dla kobiety i mężczyzny stworzyła. I one wzywają władzę do potępiania ról tradycyjnych, które w ich ocenie nie wolą kobiety, nakazują uwolnienie od naturalnych norm, od naturalnych ról i żądając właśnie edukacji, a za nieprzestrzeganie, za niepotępianie przez władze naturalnych, tych takich stereotypowych, czyli naturalnych ról, rządy mogą ponosić kary, można na ludzi nakładać, ludzi, którzy będą żądali jednak przestrzegania tych tradycyjnych ról. Więc może krótko mówiąc, ta konwencja wprowadza ogromny chaos, co więcej jest sprzeczna z polską konstytucją, która w artykule 18 chroni i promuje, Konstytucja Polska, mężczyznę, kobietę, małżeństwo, rodzinę w tradycyjnym znaczeniu, jakim Polsce jest przyjęte. Konwencja zupełnie rozwala, co więcej, dowolność uznawania płci otwiera drzwi dla różnych związków homo, czyli takich jednorodnych kobiet między sobą, mężczyzn między sobą. Jest to niezwykle szkodliwe dla polskiej kultury, dla tradycji, dla roli kobiet w Polsce, dalej promowanie postaw takich właśnie egoistycznych i życia typu singielka albo jeszcze jakieś takie zupełnie nienaturalne i chore. Więc można powiedzieć, że poza tym konwencja w tych swoich postanowieniach, która zakazuje szanowania kobiety w jej naturalnych rolach, jest jednocześnie w moim przekonaniu ogromnym naruszeniem godności kobiety. To jest wdrażanie do szkół, zresztą obowiązek jest tej konwencji wdrażania w szkołach na nasz koszt, katolików w Polsce, oduczania już dzieci w szkole, edukowania, że właściwie o płci decydujemy sami, a rola mamusi, tatusia, opiekunki, macierzyństwa to są nienaturalne role i to jest właśnie powód niewoli, przemocy, niewoli kobiet i kobieta wyzwolona to jest ta, która działa w niestereotypowych rolach, która jest wyzwolona, jest samodzielna, co oczywiście prowadzi tylko do nieszczęść, a przede wszystkim narusza poważnie godność kobiety. Jest to wszystko sprzeczne z konstytucją.
Pani profesor, to kolejny atak wymierzony przeciwko temu, co jest fundamentem państwa polskiego, przeciwko wartościom chrześcijańskim. Ten czas, w którym żyjemy, widzimy, że to jest otwarta walka, jest to dyskryminacja tego, co narodowe, katolickie, tego, co było naszą tożsamością i jest naszą tożsamością.
Owszem, ale jeśli jest jedno zdanie. Ta konwencja pod hasłem takiego właśnie ochrony kobiet chce wprowadzać przepisy, które dawałyby kobietom ochronę, ale chcę już powiedzieć na koniec, że są w polskim prawie wszystkie różnego rodzaju, wszystkie możliwe przepisy, które chronią kobiety, które dają możliwości działania, dają możliwości reagowania również w trybie sądowym. To jest nieprawda. Ta konwencja przyczynia się tylko do wprowadzenia chaosu ideologiczno-pojęciowego w interesie różnego rodzaju feministek, grupek lewackich.
Pani profesor, dziękuję serdecznie za rozmowę i oczywiście dziękujemy także za to wszystko, co pani poseł czyni także w obronie telewizji Trwami Wartości Chrześcijańskich.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, rozmawialiśmy z panią profesor doktor habilitowany Krystyną Pawłowicz, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości.